Świat się zmienia.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też panią doktor Julitę Czernecką, socjolożkę z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, dzień dobry.
Pani doktor zajmuje się od wielu lat relacjami, związkami, miłością, singlami, no, szeroko pojętymi uczuciami, ale przede wszystkim też, tak jak wspomniałam, relacjami między kobietą a mężczyzną głównie. Czy coś pominęłam?
Dużo tam tych tematów, ja już jestem na uczelni 20 lat, więc jeszcze trochę o atrakcyjności fizycznej, ale w sumie wszystko pani powiedziała dokładnie.
No tak, ale to wszystko się ze sobą bardzo ładnie łączy. Wczoraj obchodziliśmy walentynki, to taki bardzo romantyczny dzień w roku, dzień, kiedy rzeczywiście staramy się być dla siebie wyjątkowo mili, serdeczni, okazujemy sobie miłość, potwierdzamy to idąc na przykład do kawiarni, do restauracji i wiele różnych rzeczy się dzieje. Jednocześnie wczoraj też zakończył się Tydzień Małżeństwa. To taka inicjatywa międzynarodowa, która ma trochę ratować rozpadającą się instytucję, bo nie ma co ukrywać, że te statystyki rozpadu związków po prostu rosną.
Tak, zdecydowanie tak. W dużych miastach statystycznie rozpada się obecnie co drugie małżeństwo, w mniejszych miejscowościach, na wsiach co trzecie. No ale to i tak jest potężna, że tak powiem, liczba w porównaniu, no nie wiem, do kilku dekad temu.
Pytanie, z czego to wynika? Czy troszeczkę myśmy rozluźnili obyczaje, już nie jesteśmy tacy skrępowani przysięgą w kościele, czy tym, co powiedzą sąsiedzi? No kiedyś rozwód był naprawdę tragedią, znaczy tragedią jest zawsze, kiedy jeszcze pojawiają się dzieci. Natomiast no, przyzwolenie społeczne jest zdecydowanie większe.
Tak pani powiedziała tragedią, ja sobie pomyślałam, że czasami tragedią jest pozostawanie w przemocowych na przykład związkach, nie? Natomiast wiem, co pani ma na myśli jak najbardziej. Ja bym powiedziała, że na to się składa bardzo dużo czynników tak naprawdę, bo z jednej strony to przyzwolenie społeczne, o którym pani powiedziała, jest na pewno zupełnie inne i ta przysłowiowa miłość do grubowej deski, to której nawet pisał taki słynny socjolog Zygmunt Bauman, przestaje mieć rację bytu, dlatego że my wchodzimy w tak zwaną na ogół seryjną monogamię, czyli my jesteśmy w danym miejscu, w danym czasie z jakimś jednym partnerem lub partnerką i właściwie jak teraz ten nowy spis powszechny też pokazał, jak dużo osób żyje w związkach nieformalnych, że co czwarte właściwie dziecko w Polsce już się rodzi z takiej relacji, więc jeszcze nie mamy danych statystycznych, ile te związki w ogóle stricte trwają, jak one się rozpadają, jaka tam jest dynamika, bo do tej pory były badane właśnie tylko formalne. Więc to jest z jednej strony. Z drugiej strony kwestia jest tego typu, że no, jakby duża niezależność też coraz większa, materialna, ekonomiczna kobiet. Kiedyś małżeństwa trwały, ja oczywiście nie mówię tu o ostatnich dekadach, ale upowszechniały się od lat 70. po rewolucji też seksualnej, gdzie weszły tabletki oczywiście antykoncepcyjne, gdzie kobiety również w Stanach Zjednoczonych coraz mocniej partycypowały, że tak powiem, na rynku pracy, w takich możliwościach finansowych, które pozwalały im na utrzymanie się samodzielne. Więc dzisiaj można byłoby powiedzieć, że ta jakość związku jest dla nas bardzo ważna, czyli my nie chcemy sobie być, przepraszam za kolokwializm, ale zacytuję większość moich badanych, w byle jakich związkach, w byle jakich relacjach, w których nie jesteśmy szczęśliwi, nie jesteśmy spełnieni, tylko dążymy do tego, żeby nam się również w tym podstawowym naszym prywatnym obszarze żyło dobrze. I myślę, że to jest rosnąca po prostu świadomość też, to, że jest poruszane są te tematy w mediach szeroko, w filmach, całej, że tak powiem, kulturze.
Czytałam kiedyś takie opracowanie, nie wiem, czy pani doktor się z tym zgodzi, że trochę zaburza nam wizję realnego związku popkultura, czyli te wszystkie komedie romantyczne, filmy, które no, nie są jednak zgodne z rzeczywistością. Czy rzeczywiście to ma jakiś wpływ na to, jak my postrzegamy relacje, jak my postrzegamy bycie w związku, że trochę mitologizujemy i potem zderzamy się z rzeczywistością i następuje wielkie rozczarowanie?
Ja powiem, że komedie romantyczne mam wrażenie, że zrobiły bardzo dużo szkody naszym wzorom, do których gdzieś tam pretendujemy, właśnie związków. I one są dlatego bardzo szkodliwe, dlatego że one są właściwie nierealne. Większość z nich jest postawionych na bajce o kopciuszku, bardzo wiele seriali, też tych tak zwanych tasiemców. To się trochę powoli zmienia w tym sensie, że oddaje się większe sprawstwo ostatnio filmom, również bajkom, na przykład Disneya, gdzie już Królewna Śnieżka nie będzie pełniła takiej roli, jaką pełniła wcześniej i nie będzie miała takich przygód. Natomiast to nam zrobiło dużo szkody, dlatego że Ta miłość jest totalnie odrealniona. Ona pokazuje nam tylko wycinek rzeczywistości, takiej powiedzmy też filmowej, czyli gdzie są jakieś perypetie, ale wszystko się dobrze kończy i w zasadzie nie ma ciągu dalszego. Gdzie ludzie, z którymi ja rozmawiam, to co dla mnie jest takim zagrożeniem, mówią, wiesz co, nie pojawiły się motyle przysłowiowe w brzuchu, czyli nie ma tej fascynacji początkowej, więc się nie udaje. I mam taki typ singli, którzy są bardzo długo singlami w tym stanie, ale którzy nie chcą być, których ja nazywam takimi właśnie nadmiernymi romantykami. Właśnie głównie to są kobiety około 30-35 roku życia, które bardzo mocno utożsamiają się z tą trajektorią związku, który ma się im przytrafić, czyli przebiegiem, tak jak w komediach romantycznych. I jak tak nie ma, to one nie chcą.
Czyli rozumiem, że upuściła torebkę, on ją podniósł, spojrzeli sobie w oczy, poszły iskry i zaczynamy relację.
Tak, zaczynamy relację i powiem szczerze, że mężczyźni też czasami mówią, wiesz, jak nie będzie tego przysłowiowego gromu z jasnego nieba, to ja nie rozpoznam miłości. Natomiast oczywiście bazując na mojej wiedzy już wieloletniej i tego, że też oprócz tego, że jestem socjolożką, romansuję mocno bardzo z psychologią, to jeszcze ostatnio z takimi neurobiologicznymi różnymi uwarunkowaniami, ja czytam sobie badania na temat tego właśnie, co się dzieje podczas zakochania. I że te nagłe takie uderzenia właśnie różnych hormonów, że tak powiem, miłosnych, tam jest dużo też noradrenaliny, która nam po prostu działa trochę jak kokaina, więc my jesteśmy na totalnym haju, my mamy po prostu filtry takie włączowe, na to co ludzie mówią różowe okulary, no to dosłownie to jest taka bardzo trafna metafora tego, że my nie widzimy drugiego człowieka takim, jakim on jest naprawdę, tylko widzimy jakiś wycinek o nim, na ogół ten tak marketingowo, jak się przedstawia, tak jak na reklamie, czyli z tej najlepszej strony. I my jeszcze, nie docierają do nas sygnały właśnie niektórych zachowań, niektórych przekonań, tego co mówi, jak się zachowuje, które mogą być z jakiegoś powodu dla nas no, niewygodne, zagrażające albo mówiące, uwaga, no to trzeba zwrócić uwagę, bo to może nie do końca jest dobry partner na przyszłość. No ale jesteśmy zamroczeni, więc po prostu brniemy w to. A komedie romantyczne, mam wrażenie, że ten moment stawiają właśnie w głównym centrum zainteresowania. Nie miłość taką codzienną, że tak powiem, to jak się wspierać w życiu codziennym, jak się wspierać w różnych obszarach, jak sobie towarzyszyć, tylko właśnie ten pierwszy moment, który trwa oczywiście, ale on na ogół proporcjonalnie jest krótko, a jeśli chcemy go odtwarzać, no to wymaga też różnych zabiegów.
No właśnie, nie mogę nie wspomnieć znakomitej książki profesora Wojciszkę, Psychologia miłości, kiedy on rozkłada na czynniki pierwsze miłość. Może się to wydać takie mało romantyczne, ale dla mnie ta książka wiele, wiele lat temu była pewnego rodzaju objawieniem, że są takie trzy składniki. Oczywiście wydaje się to proste, ale w życiu no, jest to trudne i wymagające wysiłku do realizacji, czyli namiętność, intymność i zobowiązanie, tak? Tak przynajmniej według profesora Bogdana Wojciszkę przebiega ta nasza trajektoria, w taki sposób funkcjonuje zdrowy, dobry związek.
Tak, to jest taka teoria trójczynnikowa, o której pisał kiedyś Stenberg, ale chodzi mi tylko o to, że tam profesor Wojciszkę w ogóle to rozbiera. I powiem szczerze, że ja tak z przymrużeniem oka to też się spotykam na korytarzach uczelnianych czasami z takim pytaniem, Julita, zajmij się poważnym tematem. Nie rozbieraj tej miłości na czynniki pierwsze. A ja powiedziałam, że miłość pozostanie miłością i naprawdę tego się trzymam. Natomiast bardzo warto jest wiedzieć, jakie my historie na temat miłości nosimy w nas samych. Ponieważ jeśli wchodzimy w relację i mamy nadzieję, że ona się na przykład uda, albo zadajemy sobie pytanie, dlaczego nam się historie miłosne nie udają, albo dlaczego jesteśmy, mówiąc kolokwialnie, nieszczęśliwi w związku, no to warto byłoby zobaczyć, jak my w ogóle rozumiemy miłość, jak my definiujemy. I ja właściwie to robię. Ja pytam ludzi, jak oni rozumieją miłość, czym dla nich miłość jest. I się okazuje, że mąż i żona mają może nie zupełnie inne, ale mają odmienne sposoby patrzenia na to, co jest miłością. Mają inne zaplecze właśnie takich, powiedziałabym, doświadczeń z rodzin pochodzenia. Tam inaczej rodzice okazywali sobie miłość, inaczej byli i różne historie trudne się również zadziały, które mają wpływ na to, jak my miłość rozumiemy.
No właśnie, wracając do tych komedii romantycznych i od razu podejmując inny temat, czyli temat zdrady, bo jednak zdrada jest jednym z czynników, który powoduje, że związek się rozpada. Być może właśnie to oczekiwanie, że cały czas będzie romantycznie, powoduje, że ludzie jednak szukają tej adrenaliny, tych hormonów miłości, bo jak deklarują Polacy, niektóre statystyki pokazują, że 9% ludzi przyznaje się do zdrady, inne, że 13%. Ja myślę, że one w ogóle są zaniżone, no bo to nic przyjemnego przyznać się, że zdradziło się partnera, partnerkę. Ale my mamy takie wyobrażenie, że zdrada to jest tylko i wyłącznie zdrada fizyczna, tak? Czyli musimy z kimś, mówiąc kolokwialnie, pójść do łóżka. Natomiast zdrada ma różne oblicza.
Tak, i ludzie sobie bardzo różnie ją definiują. Dla niektórych zdrada jest oglądaniem filmów pornograficznych, dla innych jest flirtowaniem z koleżanką z pracy, dla jeszcze innych osunięciem zbyt daleko na pośladek na przykład ręki podczas tańca, nie wiem, kizomby bym powiedziała, a dla innych zdrada emocjonalna na przykład, czyli zwierzanie się i przekraczanie granic intymności, mówienia o swoim głównym związku z kimś spoza związku, niezależnie od tego, kim ta osoba jest. I tych form zdrady jest cała masa tak naprawdę. I na portalach randkowych również jest mnóstwo ludzi, którzy mają związki stałe i też można sobie odpowiedzieć na pytanie, czego oni tam szukają. Niektórzy szukają faktycznie przyjemności takiej cielesnej, spełnienia jakichś swoich potrzeb, których nie mają pospełnianych w tym głównej relacji, ale tam jest mnóstwo też ludzi, którzy po prostu szukają docenienia, szukają budowania sobie ego z wartości własnej, czyli wystarczy jakby jakieś takie intymne rozmowy. Niektórzy uprawiają cyberseks, więc powiem szczerze, że ile nas jest, tyle definicji zdrady, a są jeszcze związki otwarte, które właściwie do zdrady w ogóle podchodzą tak, że jeśli wiemy, że jesteśmy w związku otwartym, to ja daję ci przyzwolenie na to, żebyś uprawiał seks z kimś innym, ale ja też sobie daję na przykład do tego prawo. No i jest mnóstwo naprawdę różnych takich definicji, więc ta nasza seksualność jest bardzo plastyczna, bym powiedziała.
No tak, zatrzymajmy się na chwilę przy e-zdradzie, czy e-niewierności. Jeszcze 2 dekady, 3 dekady temu to było nie do pomyślenia, bo po prostu nie mieliśmy środków. Też zdania są podzielone, że to nie jest zdrada, taka relacja online. Co pani na to?
Ja to tak jak właśnie powiedziałam, to zależy od tego, od naszego punktu widzenia i siedzenia, że tak powiem. I faktycznie dla niektórych nie będzie to zdrada.
No dobrze, ale jeżeli ktoś jest wyłączony z życia, to nie chodzi o to, że ma kontakt fizyczny, bo jest niemożliwe. Przecież osoba, z którą flirtuje, czy utrzymuje jakieś intymne kontakty, może mieszkać na drugiej półkuli. Natomiast no, jest nieobecny w domu, tak? Jest nieobecny duchem, nie ma go, no, jest gdzieś w innej relacji.
Jest gdzieś w innej relacji. I generalnie, to tak jak powiedziałam, dla większości z nas będzie to zdrada, tak? Bo my chcemy związków na wyłączność. Na wyłączność intymną, na wyłączność, jeśli chodzi o takie mocne zaangażowanie we wsparcie, takie codzienne i w towarzyszenie sobie. No i oczywiście totalną taką wyłączność, jeśli chodzi o kwestie seksualne. Więc dla większości z nas pewnie to będzie zdrada taka prawie jak fizyczna, tak? Czy uprawianie w ogóle seksu przez, nie wiem, kamerki, czy jakieś inne rzeczy, o których też w moich badaniach gdzieś tam sobie to układamy. Więc ja bym powiedziała, że tak, ale zdradą może być też to, że my siedzimy i scrollujemy media społecznościowe i też jesteśmy nieobecni, więc to nawet nie musi mieć, powiedziałabym, to nie musi dotyczyć tylko i wyłącznie fizycznie jakiejś osoby lub niefizycznie jakiegoś, na przykład, nie wiem, tak jak tutaj mówiłam o filmach dla dorosłych. Chodzi mi o to, że zdradą jest też to, kiedy my się w ogóle dysocjujemy z tego głównego związku, gdzie my po prostu nie uczestniczymy, gdzie my się oddalamy, gdzie my zdradzamy siebie z hobby, z pracą. Pamiętam, jak jeden z moich rozmówców powiedział, wiesz co, prawda jest taka, że moją kochanką jest praca i ona w sumie dla mnie jest bardziej ważna, jest bardziej nakręcająca niż dom, w którym mieszkam. Więc te oblicze zdrady, powiedziałabym, że bym nawet rozciągnęła na dużo inne symptomy niż tylko właśnie takie kwestie zaspokajania jakby też potrzeb swoich takich bardziej intymnych, czy emocjonalnych, czy cielesnych.
Zastanawiam się, jakiego składnika zabrakło, że trzeba szukać innej relacji, na przykład relacji z komputerem czy ze scrollowaniem. To jest bardzo powszechne. Nawet słyszałam takie żartobliwe powiedzenie, mąż zdradza mnie z komputerem.
Tak, i kto nie widział, to bardzo polecam film Ona, o rzeczach, które pewnie będą niedługo gdzieś się iściły w naszym tutaj świecie realnym, czyli o tym, jak główny bohater, pisarz, zakochuje się w asystentce wirtualnej i właściwie tam jest żywa relacja między nimi, tak? Nie będę zdradzała fabuły, bo zachęcam, ale to też jest kwestia tego, żeby się zastanowić, gdzie są te granice w ogóle, w które my intymności my czasami wchodzimy właśnie z, no nie z ludźmi, że tak powiem, czy nie ze zwierzętami w takim sensie, że też ta przyjaźń i ta socjalizacja zwierząt stają się członkami naszych rodzin na przykład. Więc czego zabrakło? Dla mnie to jest w ogóle cały czas historia o nas samych tak naprawdę, o tym, że my mamy bardzo poniespełniane potrzeby, które wynieśliśmy ze swoich domów, ze swoich historii dziecięcych. jak pracuję też z klientami swoimi, czy uczestnikami badań, to bardzo często jest taka tęsknota za taką idealną miłością, która nigdy nie miała miejsca tak naprawdę, za taką niedokończoną miłością matczyną, ojcowską, bardzo często również. To jest taka miłość totalna, taka obejmująca wszystko, całych nas, która właściwie nie jest możliwa w naszym dorosłym życiu. Jedyną taką możliwością jest to, że my siebie samych naprawdę przyjmiemy, ukochamy, natomiast dużo dramatów i takich historii i zdrad i z komputerem i z osobą z zewnątrz bierze się z tego, że my się przestajemy widzieć w związku, przestajemy widzieć też swoje potrzeby, przestajemy rozmawiać, przestajemy być w prawdzie, ale też w prawdzie z samymi sobą. Trochę może tak filozoficznie to zabrzmi, ale bardzo często ludzie się po prostu w tym wszystkim gubią i bardzo pragną miłości. I często miłością nazywają rzeczy, które miłością nie są.
To prawda, ale też warto pamiętać o tym, że kryzysy się pojawiają i to nie jest powód do tego, żeby od razu zakończyć związek, tylko przejść przez ten związek. On może być nawet silniejszy, nawet bardziej pełny i jeszcze romantyczny. Ja nie mówię o takiej zdradzie fizycznej, bo różnie bywa.
Tak. To różnie bywa i nie wszyscy to udźwigną, ale znam pary, które są również po takich doświadczeniach. Jedna jest taka rzecz właśnie taka, że z jednej strony te czasy nam sprzyjają bardzo mocno, te nowe technologie temu, żeby wchodzić w kolejne związki. Socjologowie tutaj czasami mówią o takim właśnie oduczaniu się głębokiej więzi na rzecz takich wchodzenia w takie epizody, które nami, powiedziałabym, wstrząsają i właśnie są wybuchowe i to te fajerwerki i te takie krótkie nasycenie, ale bardzo takie właśnie obejmujące nas całych, bo zakochanie takie jest, właśnie takie totalne, więc to jest taka namiastka tego, za czym my tęsknimy. Więc z jednej strony to bardzo ułatwiają, a z drugiej strony jesteśmy też mocno właśnie gdzieś pogubieni i samotni w tym wszystkim. I pani redaktor powiedziała pięknie o tym, że każdy związek ma dynamikę oddalania się i przybliżania. I to jest normalne. Natomiast my bardzo często przy jakichś niepowodzeniach poddajemy się i wydaje nam się, że kiedy poszukamy kolejnej osoby, to będzie z nią lepiej, a potem kolejnej i kolejnej i można tak się rozwodzić wielokrotnie albo wchodzić w związki nieformalne i powtarzać ciągle te same schematy, czyli ciągle szukamy pewnych rzeczy u innych osób, dobieramy się na zasadzie właśnie puzli komplementarnych, a potem się okazuje, że kolejny związek się nie udaje. I więc ja bym tutaj wzięła, po prostu pochyliła się nad tym, wyciągnęła refleksję. I jeśli chcemy odbudować nasze relacje, nawet jeśli wychodzimy z nich poranieni, to czasami jak najbardziej absolutnie jest to możliwe. Natomiast trzeba wziąć odpowiedzialność za siebie, za swoje emocje, za swoje zranienia i się sobie towarzyszyć gdzieś tam w tej podróży. No i bardzo świadomie wchodzić do odbudowania tej relacji. Natomiast niektórych, ja widzę, tak obserwuję, że niektórzy nie są w stanie wszystkich spalonych mostów odbudować. I są też takie sytuacje, że po prostu musimy iść do nowej relacji, bo poprzednia już nie jest możliwa do odtworzenia, bo te zranienia na przykład były za głębokie i my osobiście sobie z nimi nie radzimy.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Doktor Julita Czernecka, socjolożka z Uniwersytetu Łódzkiego. Pani doktor, jak słychać, z pasją zajmuje się od wielu lat związkami, relacjami, miłością, singlami i całym tym obszarem. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Świat się zmienia.